popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Wielkopolska ma już budżet na przyszły rok. Przed chwilą mogliśmy wysłuchać relacji w Wiadomościach prosto z sali sesyjnej, a w międzyczasie właśnie do naszego studia, także z sali sesyjnej, dotarł radny sejmiku województwa wielkopolskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości Adam Bogrycewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Marszałek Marek Woźniak rano w naszej porannej rozmowie mówił, że województwo jest w dobrej kondycji finansowej, a deficyt nie jest duży, jesteśmy jednym z regionów z najmniejszym długiem, czyli sytuacja jest dobra.
Województwo Wielkopolskie po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości jest ogromnym beneficjentem tej dobrej, proinwestycyjnej polityki, którą zwłaszcza pan premier Mateusz Morawiecki realizował. Ogromne przez lata zwiększenia dochodów z CIT-u i to rzeczywiście było przez te wszystkie lata widoczne. I to na dzisiaj pozwala mówić panu marszałkowi prawdę o tym, że województwo wielkopolskie jest w dobrej kondycji. Natomiast budżet, który dzisiaj przyjęliśmy, większością koalicji sejmiku Klub Prawa i Sprawiedliwości głosował z wielu powodów przeciw temu budżetowi, wskazuje na to, że już rok 2026 nie będzie tak dobry. Widzimy po raz pierwszy od wielu, wielu lat zmniejszonych dochodach z podatku CIT. To będzie rok do roku mniej o 115 milionów złotych, gdy przez wszystkie lata dochody z CIT-u wzrosły. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości od 2015 do 2023 niemal trzykrotnie zwiększyliśmy dochody z CIT-u, mimo że rząd Prawa i Sprawiedliwości ten podatek obniżył. Mamy tutaj duży deficyt prawie miliarda złotych i kredyt 712 milionów złotych. Taki jest planowany. Od kiedy jestem radnym, już to jest około 7 lat. Nie pamiętam, żebyśmy planowali tak wysoki kredyt. Może się okazać, że on nie zostanie zaciągnięty, bo dotychczasowa polityka Koalicji Obywatelskiej pana marszałka Woźniaka w województwie jest taka, że na początku roku, gdy się uchwala budżet, obietnice dotyczące inwestycji są bardzo duże, a potem się okazuje, że te inwestycje nie są wykonywane w takim zakresie. Być może te środki nie będą potrzebne. Tak też zakładamy, że ten kredyt pewnie w połowie będzie musiał być zaciągnięty. No niemniej te spadki z CIT-u, duży deficyt, który sam w sobie, powiedzmy, gdy jest odpowiednio pokrywany, nie jest najgorszym elementem, ale kredyt i ta perspektywa opóźnień w różnych obszarach inwestycyjnych, a także, co mnie bezpośrednio dotyczy, to bardzo po macoszemu, takie nawet niegodne traktowanie północnej Wielkopolski wskazuje na to, że nie mogliśmy tego budżetu poprzeć, że sytuacja będzie trudniejsza niż była dotychczas. Poza tym koalicja rządząca w sejmiku odrzuciła wszystkie z 20 przez nas zgłoszonych poprawek, więc te wszystkie elementy złożyły się na to, że nasz klub nie mógł poprzeć tego budżetu.
Z czego wynika ten spadek z CIT-u, czyli dochodów z podatku od działalności przedsiębiorców?
Tak, znaczy w ogóle sytuacja jest taka, że została za obecnego rządu pana premiera Tuska wprowadzona nowa zasada finansowania samorządów i to obiecywano samorządom, że będzie sytuacja się poprawia i że będziemy mieli więcej pieniędzy niż za rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem sytuacja jest dużo gorsza, bo nie ma programów inwestycyjnych. To widać w samorządach gminnych, powiatowych, to widać także w samorządzie województwa wielkopolskiego.
Ale mówią, że te dochody są lepsze. Jeśli chodzi
nie
o
znam żadnego takiego włodarza, który mówi, że sytuacja jest lepsza. Powiem więcej. Samorządowcy, włodarze, którzy nawet są bardzo daleko od Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości były te programy inwestycyjne, które teraz likwidowano.
No ale mówili też, że dostawali te pieniądze ci, którzy po prostu wpisywali się w klucz władzy centralnej.
To jest do zweryfikowania bardzo łatwo, to jest bzdura, bo widzimy, że wszystkie samorządy, chociażby województwo wielkopolskie zarządzane przez Platformę, chociażby miasto Poznań, w którym jesteśmy, zarządzane przez Platformę, powiat poznański, wiele innych samorządów dostawało te środki. Ale już chcę do pana pytania. Miała być reforma, która poprawi dochody samorządów. Okazuje się, że CIT, PIT i subwencja razem w przyszłym roku to jest minus 86 milionów wobec tego, co było w roku obecnym, który dobiega końca. Jakie są tego powody? No pan skarbnik, prezentując budżet, mówi, że to są wskaźniki, minister finansów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można tak mówić, ale obawiamy się wyraźnie tego, że rozwój gospodarczy będzie słaby, że dochody tych firm, właśnie osób prawnych, dużych nowych spółek będą mniejsze, gospodarka polska będzie zwalniać i stąd pewnie też do naszego państwa będą mniejsze wpływy z tych podatków.
Pan podczas sesji powiedział, że pana subregion, północna część Wielkopolski jest dyskryminowana. Dlaczego?
Dzieje się tak od wielu niestety lat i zarząd województwa jest głuchy na potrzeby północnej Wielkopolski. Można powiedzieć, że północna Wielkopolska w tej kadencji nie jest i w poprzedniej nie była reprezentowana przynajmniej w sposób rzeczywisty, bo formalnie może jest w zarządzie województwa, chociażby dlatego, że wyliczyłem, że na szpitale wojewódzkie w Poznaniu, Koninie, Kaliszu i Lesznie jako województwo wydamy ponad 300 milionów złotych, tymczasem do północnej Wielkopolski trafia okrągłe 0 złotych. Podobnie z obszarem kultury. Na cały budżet kultury do północnej Wielkopolski trafi 2,5% wszystkich środków. Oczywiście zarząd
wszystkich środków na kulturę, czy w ogóle wszystkich środków?
Wszystkich środków na kulturę. No pomniejszając, powiedzmy, nie uwzględniam w tym drobnych kwot, które idą na, powiedzmy, renowację zabytków, bo to są, powiedzmy, rozrzucone środki po całej Wielkopolsce, ale to, co wydajemy na teatry, filharmonie, centra kultury, biblioteki i muzea, to jest blisko 400 milionów złotych i z tych 400 milionów do północnej Wielkopolski trafia około 2,5%. Zarówno w przypadku szpitali, jak i wydatków na kulturę zarząd zasłania się tym, że nie ma instytucji kultury czy szpitali wojewódzkich w północnej Wielkopolsce. To jest prawda, ale to nie znaczy, że samorząd województwa nie ma wobec Wielkopolan mieszkających na północy takich samych obowiązków, jak ma wobec mieszkańców centralnych czy pozostałych części województwa. Należy wprowadzać programy pilotażowe, wsparcie dla bardzo dużego szpitala specjalistycznego w Pile, który tych pieniędzy potrzebuje dla kultury w Pile, bo dzisiaj te wszystkie wysiłki musi dźwigać samorząd powiatu pilskiego, czy miasta Piły, czy chociażby szpitale powiatowe.
Czy samorząd rozmawia o tym z zarządem województwa?
Ja uważam, że powinniśmy to odwrócić. Czy zarząd województwa rozmawia z północną Wielkopolską? Uważam, że nie. No to samorząd województwa jest tutaj z pozycji silniejszego gracza, z pozycji bogatszego gracza, z pozycji takiego, który chcąc realizować uchwaloną strategię województwa wielkopolskiego jest zobowiązany do tego, żeby ją realizować i w tym zakresie zrównoważonego rozwoju tego nie czyni, ponieważ nie dzieli równo tych środków, a nawet jeśli nie równo, to nie używa strategicznej interwencji, aby stymulować rozwój w północnej Wielkopolsce.
Państwo proponowaliście, może to byłby pomysł, aby pieniądze trafiły też do tej części regionu, proponowaliście stworzenie budżetu obywatelskiego, takiego, jaki państwo macie w swoich miastach, gminach, na poziomie samorządu województwa. Myśli pan, że to rozwiązałoby te kwestie, o których pan wspominał?
Zdaje się, że to była poprawka do budżetu pani radnej Joanny Szczechowskiej i pana radnego Dominika Szopy. Jeśli mnie pani nie myli, państwo z okręgu Konińskiego. Poprawka na wzór...
Ale z budżetu mógłby korzystać każdy.
Mógłby korzystać każdy mieszkaniec. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy punkt widzenia i tutaj w debacie pani radna Joanna Szczechowska bardzo ciekawa użyła tego argumentu, że skoro Platforma się nazywa obywatelska, czy koalicja nazywa się obywatelska, to dlaczego wyrzucają propozycję związaną z budżetem obywatelskim, które, jak wnioskodawcy mówili, funkcjonują w innych województwach, zdaje się chyba w łódzkim, być może w kujawsko-pomorskim, nie pamiętam w tej
na
chwili.
Na Śląsku i tam zarząd województwa sam starał się zlikwidować ten mechanizm, dlatego że tam średnio w roku, bo na przykład w poprzednim roku było 81 wniosków tylko z całego regionu.
Być może to jest kwestia informacji, ale jeśli z tych 80 wniosków chociażby kilka...
Może to jest ta kwestia właśnie, kto z kim rozmawia, czy województwo z regionami, czy regiony z centralą.
Prawdą jest to, że województwo spośród trzech poziomów samorządów jest najdalej od mieszkańca, od obywatela, ale tym bardziej zarząd, czy radni, instytucje powinny czynić wszystko, aby być bliżej społeczeństwa, aby społeczeństwo mogło w maksymalnym zakresie mieć świadomość o tym, co województwo robi i z tej pracy korzystać. Uważam, że ten pomysł budżetu obywatelskiego był jak najbardziej dobry i chociażby taki pilotaż warto byłoby zrobić.
Nie przeszła pana poprawka dotycząca stworzenia Wielkopolskie Future Lab. Co to miałoby być i czy nadal będzie pan starał się, aby w jakiś sposób coś takiego zostało dofinansowane?
Jest to poprawka, którą zgłosiłem, ale jej inicjatorami byli, czy są tutaj młodzi ludzie z Szamotów, których serdecznie pozdrawiam. Celem było podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół średnich i studentów naszych w Wielkopolsce. Umożliwianie im udziału w zajęciach, warsztatach, projektach związanych z tym, czego wymaga współczesna gospodarka.
Jest i taki projekt Cyfrowa Wielkopolska i wydaje mi się, że on po części te zadania już realizuje.
Tak odpowiedział mi pan marszałek właśnie w tym duchu, co pan redaktor teraz o tym mówi. Mimo że ta poprawka została odrzucona, ja także dzisiaj już złożyłem przed wizytą u państwa do sekretariatu tutaj sejmiku interpelację w tej sprawie. Spodziewam się, czekam na pisemną odpowiedź pana marszałka i zastanowimy się nad tym, jeśli się okaże, że rzeczywiście te postulaty są wypełniane albo w części wypełniane, no to się zastanowimy, czy nie warto to, co już istnieje, rozszerzać, aby te cele osiągać.
To jeszcze krótko pytanie polityczne. Przed nami święta. Gdyby miał pan taki wybór, to wolałby pan spędzić Wigilię z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim, a może z Jackiem Sasinem?
Ja spędzę Wigilię oczywiście z rodziną, ale z moimi liderami politycznymi chciałbym z nimi też spędzić, spotykać się ze wszystkimi razem, z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który jest szefem naszej partii, z panem premierem Morawieckim, który jest wiceprezesem naszej partii. Podziały, które są podziałami medialnymi. W rzeczywistości jesteśmy monolitem, jednością i mam nadzieję, że w tej jedności będziemy działać dalej dla Polski, wygrywać kolejne wybory, aby zmieniać to, co dzisiaj się złego dzieje w Polsce.
A spośród tej trójki ma pan swojego faworyta?
Moim faworytem oczywiście jest prezes Jarosław Kaczyński jako lider naszej partii. To nie ulega wątpliwości, ale też bardzo doceniam działalność pana premiera Mateusza Morawieckiego, bardzo dobrego premiera. Trzecie nazwisko pan mówił o panu premierze Jacku Sasinie.
Zgadza się.
Także doceniam pana premiera Sasina. Miałem okazję, podobnie jak z premierem Morawieckim i prezesem Kaczyńskim, spotykać się też osobiście, także też jako wicepremier, minister aktywów państwowych. Myślę, że zrobi wiele dobrego dla Polski.
Już bardzo krótko kończąc naszą rozmowę, przyszły rok dla Prawa i Sprawiedliwości, na czym pana zdaniem partia powinna się skupić?
No to jest trudne pytanie. Nie wiem, czy ono powinno paść do mnie. To nasi liderzy będą wyznaczać te kierunki. No cały czas
wy chyba też patrzycie z perspektywy tych regionów.
Cały czas prowadzimy działania związane z przygotowaniem naszego programu, który będzie ofertą dla Polski, ofertą nowoczesną, wychodzącą naprzeciw naszym wyzwaniom, przed jakimi stoi Polska. Diagnozujemy to na tym etapie, bo to, co odróżnia Prawo i Sprawiedliwość od koalicji dziś rządzącej, to, że my dotrzymujemy słowa, że jak opracujemy program, jest on odpowiedzią na te wyzwania, które są i potem się tego programu trzymamy i go realizujemy dla dobra Polski i Polaków.
Adam Bogucewicz z Prawa i Sprawiedliwości był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. We'll be right back.